Narzeczone z piekła rodem. Nie ma niczego straszniejszego od gniewu zdradzonej kobiety. W przedwojennej Łodzi życie było trudne, a odskocznie od codzienności stanowiły miłosne porywy. O uczucia kobiety walczyły jak lwice. Kiedy dowiadywały się, że zostały zdradzone, w ruch szły noże, kwas, gorący tłuszcz. Zasada była prosta – miłość albo śmierć. Przed II wojną światową warunki pracy w łódzkich fabrykach były nieludzkie. Przątki pracowały w halach, w których panował ukrop. Obsługiwały maszyny w koszulkach, a niesforne kosmyki włosów wysuwały się im spod chustek. W większości były ładne i szczupłe. Podobały się młodym robotnikom. Romans 25-letniej Zofii Bielczykówny i 2 lata młodszego Staśka Kubika rozpoczął się w widzewskiej manufakturze. Wiosną 1935 roku mężczyzna wyszedł z wojska i wrócił do pracy w fabryce. Pracował w tkalni, rozwoził towary do składów. Był dobrze zbudowany, wesoły, chętnie zapraszał młode kobiety na zabawy. Mieszkał z ojcem na Szezlingu, robotniczym osiedlu, które znajdowało się między dzisiejszymi ulicami Łęczycką, Milionową i Tatrzańską. Podobał się kobietom. Zazwyczaj stronił od awantur, chyba że napił się alkoholu. Pewnego dnia wpadła mu w oko Bielczykówna, dobrze zbudowana, rezolutna szatynka pracująca przy jednej z maszyn. Do pracy przychodziła w towarzystwie koleżanki i sublokatorki Anny Jabłońskiej. Chichotały na widok Staśka, trochę się z nim przekomarzały. Z czasem Bielczykówna rzuciła swojego narzeczonego i coraz częściej przebywała ze Staśkiem. Kubik często odwiedzał Zośkę w drewnianym piętrowym domu przy ulicy Dąbrowskiej 67, obecnie ulica Dąbrowskiego, w którym mieszkała razem z matką, 48-letnią Agnieszką, oraz 2 braćmi, 16-letnim Stanisławem i 21-letnim Henrykiem. Byli niedorozwinięci umysłowo. Część lokum podnajmowali wspomnianej Jabłońskiej. Choć Bielczykowie sprowadzili się tam zaledwie rok wcześniej, zdążyli dorobić się fatalnej opinii. Sąsiedzi narzekali, że wybuchają tam nieustanne awantury i bójki. Za część z nich odpowiadała Zośka. Mimo że spotykała się z Kubikiem, nie zerwała kontaktów z byłym chłopakiem. 15 maja dziewczyna obchodziła imieniny. Z tej okazji były narzeczony odwiedził ją z niewielkim bukiecikiem. W mieszkaniu natknął się na Staśka. Między mężczyznami wybuchła kłótnia zakończona krwawą bójką, po której były narzeczony solenizantki opuścił mieszkanie. Spokój w domu Bielczyków nie trwał długo. Zośka odkryła, że Jabłońska robi maślane oczy do Staśka. Między dziewczynami doszło do awantury. Słyszałem, jak Bielczykówna krzyczała do Jabłońskiej, że kłaki jej wydrze z głowy za to, że jej chłopaka chce odbić. Nie wiem na pewno, że miała na myśli Kubika, bo ona z każdym się zadawała. Kilka miesięcy później opowiadał dziennikarzom sąsiad Bielczyków. Między Staśkiem a Zośką przestało się układać. Mężczyzna coraz częściej żądał pieniędzy na wódkę, awanturował się i podnosił na nią rękę. Miała dość. Zresztą spodobał się jej już inny robotnik, więc zaczęła rozmyślać, jak się pozbyć obecnego chłopaka. Okazja nadarzyła się tuż przed gwiazdką. 17 grudnia pijany w sztok Kubik przyszedł do domu Bielczyków. Krzyczał, groził. Wreszcie Zośce udało się go uspokoić. Zasnęli w jednym łóżku. Rano, nie do końca trzeźwy Stasiek, zerwał się na równe nogi i oświadczył, że chce kogoś zabić. Trzasnął drzwiami. Wrócił po kilku godzinach, jeszcze bardziej pijany. Tego już było za wiele i dla Zośki, i dla jej matki. Zawołały na pomoc Jabłońską. Wspólnie zaciągnęły mężczyznę na łóżko. Stara Bielczykowa i sublokatorka trzymały go za ręce, a Zośka podcięła mu gardło brzytwą. 5 minut później przystojny robotnik nie żył. Kobiety w milczeniu przeszły do drugiego pokoju. Siedział w nim 16-letni Staś, brat Zośki. Starszego Henryka nie było w domu. Wszyscy położyli się spać, nie przejmując się tym, że za ścianą leży nieboszczyk. Rano, gdy 21-letni Henryk wrócił do domu, kobiety uradziły z nim, jak pozbędą się trupa. Zdecydowali, że poćwiartują go, zawiną w tobołki i porozrzucają w różnych miejscach. Korpus zamordowanego zatopili w stawie przy ulicy Przędzalnianej. 3 dni później przypadkowy przechodzień zauważył przy brzegu duży przedmiot zawinięty w szmaty. Zaciekawiony rozwinął materiał i krzyknął z przerażenia. Kilkadziesiąt minut później na miejscu była już policja. Prasa brukowa informowała o potwornym znalezisku. Dokładnie opisano fragmenty łachmanów na korpusie nieboszczyka. Medykowi udało się jedynie ustalić, że ciało leżało w wodzie 4 dni. Zagadkę morderstwa pomogła rozwiązać ciotka zamordowanego, 58-letnia Janina Kubik. Rozpoznała bratanka po opisie ubrania zamieszczonym w gazecie. Domyślała się, że musiało mu się przytrafić coś złego, bo choć mieszkała po sąsiedzku, nie widziała go od 12 dni. Bielczyków i Jabłońską szybko aresztowano. Nie wypierali się popełnionej zbrodni. Przyznali, że pozostałe części ciała zatopili w kloace. Szczątkami miały się szybko zająć szczury. Zofię sąd skazał na 20 lat. Jej matkę i Henryka na 10 lat. Zaś sublokatorkę Jabłońską na 12 lat więzienia. Sąd uznał, że nie będzie karać 16-letniego Stasia. Chłopak był opóźniony w rozwoju, nie zdawał sobie sprawy, że nie udzielając pomocy narzeczonemu siostry, postępuje źle.